duchowość świeckich. Medytując nad wspaniałą tajemnicą wiary, jaką jest Kościół Święty, ostatnio w naszym cyklu zajmowałem się duchowością kapłańską i duchowością życia konsekrowanego. Czas więc, aby ukazać duchowość świeckich. Oni bowiem, jak przypomniał błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji Christi Fideles Laici, nie tylko są w Kościele, ale rzeczywiście są Kościołem. Wspólnota eklezjalna to w olbrzymiej większości ludzie świeccy. Różne historyczno-społeczne uwarunkowania w przeszłości sprawiły, że w przeciwieństwie do pierwszych chrześcijan, współcześni świeccy nie są dość aktywni, jeśli chodzi o życie Kościoła, za który też nie wszyscy w jednakowym stopniu czują się odpowiedzialni. Słusznie więc ksiądz profesor Eugeniusz Weron, zmarły przed kilku laty Pallotyn, który zajmował się teologią laikatu, w jednej ze swoich książek porównał świeckich w Kościele do uśpionego olbrzyma, który dopiero powoli się budzi. Temu budzeniu zaangażowania świeckich w Kościele w zamyśle błogosławionego Jana Pawła II mają służyć Światowe Dni Młodzieży. Po raz 16 takie zgromadzenie setek tysięcy młodych ludzi z całego świata przy udziale papieża Franciszka w Rio de Janeiro w Brazylii odbędzie się już za kilka dni, to znaczy od 23 do 28 lipca bieżącego roku pod hasłem „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. To hasło zaproponował papież Benedykt XVI. Dnia 18 października 2012 roku papież Benedykt XVI skierował specjalne orędzie, w którym wezwał młodych z całego świata do odpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła Świętego. Zwrócił uwagę na dwa obszary, w których i poprzez które szczególnie młodzi świeccy mogą z powodzeniem prowadzić ewangelizację. Jest to internet i podróżowanie. Odnośnie do internetu Benedykt XVI we wspomnianym orędziu stwierdził: „Umiejcie zatem mądrze posługiwać się tym środkiem, biorąc pod uwagę także niebezpieczeństwa, jakie się z nim wiążą, w szczególności ryzyko uzależnienia, mylenia świata rzeczywistego z wirtualnym, zastępowania bezpośredniego spotkania i dialogu z ludźmi kontaktami w sieci”. Jeśli zaś chodzi o drugą dziedzinę, szczególnie dostępną młodym z punktu widzenia zaangażowania misyjnego, jest to podróżowanie. Jak zauważył papież, dziś coraz więcej młodych ludzi podróżuje, czy to z powodu studiów, pracy, czy też dla przyjemności. Myślę jednak także o wszystkich ruchach migracyjnych, obejmujących miliony ludzi, często młodych, przemieszczających się, zmieniających z powodów ekonomicznych lub społecznych region czy kraj. Także te zjawiska mogą stać się opatrznościowymi okazjami do upowszechniania Ewangelii. Drodzy młodzi, pisał papież Benedykt XVI, nie lękajcie się być świadkami swojej wiary także w takich sytuacjach. Dla napotykanych przez was osób mówienie o radości spotkania z Chrystusem jest cennym darem. Młodzi ludzie, nie tylko ci, którzy będą mieli możliwość spotkania się w Rio de Janeiro, ale wszyscy, którzy przyjęli chrzest, są nadzieją Kościoła. Spodziewamy się bowiem, że poprzez różnego rodzaju formy zaangażowania apostolskiego to właśnie w nich obudzi się ów olbrzym, który nada Kościołowi Chrystusowemu nowy dynamizm w XXI wieku. Zanim to nastąpi, jak ufamy, trzeba wiedzieć, czym odznacza się duchowość świeckiego chrześcijanina. Posługując się pojęciem człowiek świecki, świecki chrześcijanin, mamy na myśli osobę ochrzczoną, a więc kogoś, kto z racji swego wszczepienia w Chrystusa zachowuje żywą świadomość dziecięctwa Bożego. Podstawą duchowości świeckich jest więc sakrament chrztu i bierzmowania, przeżywany jednak nie w sensie jednorazowego, nieświadomego aktu, lecz jako stałe i z odpowiedzialnością ponawiane zobowiązanie opowiadania się za Chrystusem i wyrzekania się zła i szatana, jak to jest w formule przyrzeczeń chrzcielnych. Niezwykle trafnie wyraził to Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Christi Fideles Laici, gdzie czytamy, iż celem całej egzystencji świeckiego katolika jest dochodzenie do poznania radykalnej nowości chrześcijańskiej, płynącej z chrztu, sakramentu wiary, po to, aby móc wypełniać swoje życiowe obowiązki zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem. Dla świeckiego chrześcijanina, tak mężczyzny jak kobiety, prawda o Bogu, który objawił się w Chrystusie, ma być sensem życia i normą wszystkich bez wyjątku decyzji, zwłaszcza tych o charakterze etyczno-moralnym, co w praktyce oznacza konsekwentne dążenie do świętości na miarę i na wzór Jezusa Chrystusa. Jak to wiele razy zaznaczałem, we współczesnej teologii duchowości takie dążenie do upodobnienia się do Chrystusa określa się mianem chrystoformizacji. Jako nowa jakość życia chrześcijańskiego mężczyzn i kobiet, chrystoformizacja znajduje swój wyraz w podjęciu i realizacji potrójnego posłannictwa Chrystusa – kapłańskiego, prorockiego i królewskiego – które stały się ich udziałem z chwilą przyjęcia Chrztu Świętego. Podjęcie się tego zadania stanowi jeden z istotnych rysów duchowości ludzi świeckich. Drugim wyznacznikiem duchowości świeckich chrześcijan jest ich świadomość eklezjalna, a więc to, o czym mówiłem wyżej, cytując błogosławionego Jana Pawła II, że nie tylko są w Kościele, ale że są Kościołem. Oni ten Kościół stanowią. Oznacza to, że nie są oni wyłącznie biernym podmiotem pasterskiej troski biskupów i prezbiterów, ale wraz z nimi biorą odpowiedzialność za sprawę zbawienia świata, w którym są zanurzeni. Z tego upodmiotowienia wiernych świeckich, jakie dokonało się w Kościele posoborowym, wynikają określone zadania. Chodzi najpierw o posłuszeństwo wobec pasterzy i jedność z nimi we wspólnocie wiary, co ma istotne znaczenie dla misji Kościoła w świecie, zgodnie z testamentem Chrystusa, aby byli jedno. Nie do pomyślenia jest zatem autentyczna duchowość i świętość świeckich poza Kościołem, czy tym bardziej wbrew Kościołowi. Nawet najwspanialsze przedsięwzięcia i oddolne akcje, na przykład duchowego odrodzenia narodu, jakie nierzadko podejmują sami świeccy, jeżeli nie będą oparte na współpracy z duchowieństwem i posłuszeństwie wobec ustanowionego przez Chrystusa porządku hierarchicznego, to szybko okażą się iluzją podyktowaną pychą. Z pewnością nie będą one budować komunii Kościoła, lecz wprowadzać bolesne podziały. A zatem autentyczna duchowość świeckich jest eklezjalna, to znaczy nastawiona na budowanie jedności w Kościele. Ważnym rysem duchowej fizjonomii świeckiego chrześcijanina jest służba drugiemu człowiekowi, który, jak pisał błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis, jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swego posłannictwa. Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa. Właśnie ta troska o człowieka w czasach współczesnych, naznaczonych pogardą dla świętości życia ludzkiego, lekceważeniem odwiecznych praw moralnych i porządku natury, jest szczególnie ważnym zadaniem w życiu duchowym ludzi świeckich. Nawet bardzo wysublimowana pobożność kogoś ze świeckich, jeżeli nie przekładałaby się na promowanie personalistycznego humanizmu w różnych sferach życia publicznego, byłaby czymś na kształt duchowej schizofrenii. Najbardziej jednak typową cechą duchowości człowieka świeckiego jest jego optymistyczny i twórczy stosunek do świata. W historii duchowości chrześcijańskiej nie brakowało tendencji skłaniających do postrzegania świata jako zgubnego środowiska zła i królestwa szatana. Dlatego zalecano postawę wycofywania się, czy owa fuga mundi, ucieczka od świata, a nawet pogardy, contemptus mundi, a wszystko w trosce o własne zbawienie. Tymczasem błogosławiony Jan Paweł II każe stale odkrywać, że świecki świat staje się polem i narzędziem ludzi świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego powołania. Odkąd Jezus Chrystus przez swoje wcielenie wszedł we wszystkie realia ziemskiego życia, nie ma podstaw, aby w jakikolwiek sposób deprecjonować to, co świeckie, a tym bardziej ze świeckości czynić nową religię. Przed taką pokusą ostrzega papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi, dokonując precyzyjnego rozróżnienia między sekularyzmem a sekularyzacją. O ile sekularyzacja, jak pisze ów papież, jest słusznym i prawowitym, nieobcym wierze i religii usiłowaniem odkrycia w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw wszechświata, którymi się one rządzą autonomicznie, odsłaniając odwieczny zamysł Stwórcy, o tyle sekularyzm jest taką koncepcją świata, według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza. A zatem uznanie wartości świata jako dzieła stworzenia zadanego człowiekowi, aby go czynił sobie poddanym i przez to doskonalił, otwiera przed wiernymi świeckimi bezkresne przestrzenie twórczego i wielkodusznego zaangażowania, dzięki któremu nie tylko sami świeccy doskonalą się w chrześcijańskich cnotach, osiągając świętość, ale także wychodzą naprzeciw owemu wzdychaniu stworzenia, które, jak pisze święty Paweł, z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.